Serdecznie wszystkich zgromadzonych witam. Drodzy Państwo, najpierw takie małe uściślenie metodologiczne, gdy chodzi o temat, ponieważ tu pojawiły się różne wersje, na przykład w radiu Emaus było chrześcijaństwo i inne religie w ujęciu Leszka Kołakowskiego. Tutaj na plakatach jest chrześcijaństwo a inne religie w ujęciu Leszka Kołakowskiego. Powiem tak, mnie to absolutnie nie przeszkadza, chociaż osobiście wolę to i niż a, bo wtedy ze względu na skromny materiał dowodowy ten wykład też byłby znacznie krótszy niż przygotowana wersja. Moja przygoda, bo tak można powiedzieć, z Leszkiem Kołakowskim rozpoczęła się w momencie wyboru tematu rozprawy doktorskiej. Tutaj przyczynił się do tego pośrednio ksiądz profesor Bogusław Nadolski, który tam siedzi w trzecim rzędzie od końca, kiedy od księdza profesora Seweryniaka przywiózł z Warszawy listę tematów, chyba tam było ich z 15 albo 20, które by można wybrać. I razem później z promotorem, z księdzem profesorem Waldem Felsem, na zasadzie takiej selekcji negatywnej odrzucaliśmy, które na pewno nie, i na końcu zostały dwa. Jeden to był Jezus i chrześcijaństwo u Leszka Kołakowskiego, a drugi historia klerykalizmu i antyklerykalizmu w Polsce. Ten drugi temat bardzo ciekawy, ale trzeba by bardzo dużo siedzieć w źródłach historycznych, więc znowu na zasadzie negatywnego wyboru został ten temat dotyczący Leszka Kołakowskiego. Co jest takim wielkim plusem jakby w tym, co robię? Mianowicie to, że miałem możliwość i to szczęście osobiście spotykać się z profesorem Kołakowskim w latach 97 do 2006. Sześciokrotnie przeprowadziłem z nim taki wywiad i tutaj takie ciekawostki. Profesor Kołakowski, człowiek wielkiej skromności, co zresztą jest pewnie cechą wszystkich naprawdę wielkich ludzi. Powiedział mi tak: księże, ja księdzu nie powiem, czy ksiądz dobrze pisze ten doktorat, czy nie, ale porozmawiać zawsze sobie możemy. I były dwa zastrzeżenia, nie wolno było nic nagrywać, więc trzeba było ręcznie wszystko notować. No i proszę nie zadawać pytań natury prywatnej, co nie było takie łatwe, ponieważ żeby zrozumieć cały proces przemiany, no trzeba by wejść jakoś w sferę prywatną, ale to jakoś tak no, trzeba było mądrze obejść, bo rzeczywiście profesor Kołakowski nie chciał, żeby w życie prywatne jakoś wchodzić z pytaniami kogoś, kto stoi jednak na zewnątrz. Najpierw oczywiście parę danych takich biograficznych. Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie. Pochowany został w Warszawie na Powązkach. Był filozofem, eseistą, tłumaczem, autorem powiastek satyrycznych, dramatów i wierszy, z pewnością jednym z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX stulecia. Pochodził z rodziny, można by tak powiedzieć, bezwyznaniowej. Matka bardzo wcześnie zmarła, gdy miał 3 lata, więc wychowaniem zajmował się ojciec i ciotka. I to taka ciekawostka, przed wojną to była rzadkość, że mały Kołakowski jeszcze przed wojną zgłosił się na religii, że on nie będzie uczęszczał na lekcje religii, ponieważ jest bezwyznaniowcem. I rzeczywiście na te lekcje religii nie uczęszczał. Ale co jest ciekawe, od początku myślę chrześcijaństwo go jakoś fascynowało. Nawet w tym okresie, kiedy z nim walczył, czy jeszcze do końca nie miał spolaryzowanych poglądów, na przykład przeczytał wszystkie Ewangelie właśnie wtedy, kiedy był takim no, kilkunastoletnim młodzieńcem, w czasie okupacji. Miał taki dostęp do dosyć bogatej, dobrze wyposażonej biblioteki, więc też z niej jako ktoś chłonny wiedzy bardzo mocno korzystał. I rzeczywiście Ewangelię znał bardzo dobrze już jako dziecko. Ojciec został aresztowany i zgładzony na Pawiaku w 1943 roku. Młody Kołakowski uczył się też na tajnych kompletach, zrobił małą maturę. Po wojnie związał się ze środowiskami radykalnie lewicowymi, był członkiem Akademickiego Związku Walki Młodych Życie, potem PPR, ukończył filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie wraz z żoną Tamarą Dynenson, wzięli ślub w 1949 roku z tego związku, w 1960 roku w Paryżu urodziła się córka Agnieszka, jedyne ich dziecko. Przeniósł się do Warszawy, pracując między innymi w tak zwanej, dziś byśmy powiedzieli, Szkole Janczarów, czyli Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych przy KCPZPR. W latach 50-68 był wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, stając się współtwórcą słynnej warszawskiej Szkoły Historyków Idei, do której zaliczamy Bronisława Baczko, Krzysztofa Pomiana, Jerzego Szackiego, Andrzeja Walickiego. Chociaż sam Kołakowski, zapytany o ten temat, on uważa, że takiej szkoły właściwie nie ma. Sam zresztą za filozofa też się, gdybyśmy go wprost o to zapytali, nie uważał. Uważał się za kogoś, kto ciągle zadaje pytania. Nawet jeśli udzielił na nie odpowiedzi, to znowu za jakiś czas ponawiał to pytanie. Po niemiecku jest takie ładne określenie Infragesteller, czyli ten, który ciągle stawia pytania, ciągle drąży jakiś temat. Początkowo marksistowski dogmatyk, nieubłagany krytyk Kościoła, z czasem stał się czołowym przedstawicielem rewizjonizmu, czyli takiego nurtu wśród członków partii marksistowskiej, którzy uważali, że po okresie takich najmocniejszych błędów i wypaczeń, jak to się szumnie nazywało w okresie stalinizmu, można stworzyć taki socjalizm z ludzką twarzą, że ten system jest reformowalny. I oni rzeczywiście w to wierzyli i on do nich się też przyłączył, choć znowu ciekawa rzecz, sam za rewizjonistę nigdy się nie uważał. To raczej zewnętrznie do tej grupy został zakwalifikowany. I coraz mocniej z biegiem czasu kwestionował polityczne i społeczne realia PRL-u. Po marcu 1968 roku zwolniony z pracy i objęty zapisem cenzuralnym. Dwa lata wcześniej za otwartą krytykę systemu socjalistycznego wyrzucono go z PZPR. 29 lutego 1968 roku, notabene w dniu, w którym się urodziłem, na nadzwyczajnym walnym zebraniu oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich Kołakowski dokonał krytyki polityki kulturalnej PRL. Dosłownie w 3 tygodnie później został usunięty z pracy na uniwersytecie. Pozostawiono mu natomiast utworzone tak ad hoc, to się nazywało, samodzielne stanowisko pracy w Polskiej Akademii Nauk, jednocześnie bez prawa prowadzenia zajęć, ani też uczestniczenia w seminariach prowadzonych przez innych pracowników. I ta nagonka doprowadziła do tego, że w listopadzie z ważnym paszportem, jak to ciągle podkreślał, bo dostał taki bezpłatny urlop. W listopadzie 1968 roku Kołakowski wyjechał za granicę. Najpierw wykładał na amerykańskich uniwersytetach, Yale, Berkeley, w Chicago. Zapytany o to, dlaczego nie został w Ameryce, mówił, że no to był czas tej słynnej rewolucji, 1968 rok, i mówił po prostu, że nie chciał, żeby jego córka wychowywała się w takim środowisku i w takiej atmosferze. A więc na stałe osiadł w 1970 roku w Oxfordzie, gdzie wykładał w All Souls College, czyli można by tak powiedzieć, w takim koledżu zadusznym wszystkich wiernych zmarłych. Tak by można to przetłumaczyć. I też właśnie nigdy nie uważał, że to był do końca jakiś taki świadomy wybór, w tym sensie, że niczego innego nie pragnął, tylko wykładać w Oksfordzie. I też ten Oksford nie miał na niego większego wpływu. On się posługiwał taką metaforą, mówił, tak jak Anglia jest wyspą w Europie, a Oxford jest wyspą w Anglii, a All Souls College jest wyspą w Oksfordzie, tak on jest taką samotną wyspą w tymże koledżu. W latach 70. dosyć mocno związany z opozycją demokratyczną, był takim jej intelektualnym i moralnym autorytetem, między innymi był członkiem KOR-u. Zwieńczeniem jego badań nad myślą Marksa i jego następców, bo tym się bardzo mocno zajmował, było takie fundamentalne dzieło i analiza Główne nurty marksizmu, które pojawiło się w latach 70. Jednocześnie coraz wyraźniejsza występowała u niego koncentracja zainteresowań wokół religii jako społecznym, duchowym fenomenie, będącym wyrazem ludzkiej potrzeby odnajdywania w świecie sensu, przeciwstawiania się własnej śmiertelności, jak on to uważał. Niezwykle ważna, poddająca krytyce roszczenia naiwnego racjonalizmu była tutaj książka Obecność mitu. W 1988 roku po raz pierwszy od 20 lat przyjechał do Polski. Do tego czasu w ogóle jego pozycje były oczywiście niedopuszczone do normalnego obiegu. W 1997 roku otrzymał order Orła Białego, w 2006 roku medal Świętego Jerzego przyznawany przez Tygodnik Powszechny, a co ciekawe w roku 2003 został pierwszym laureatem Nagrody Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych imienia Johna Kluge'ego, czyli otrzymał takiego Nobla Nauk Humanistycznych, którego wtedy przyznano po raz pierwszy i to wiązało się z przyznaniem też takiej drobnej sumy 1 miliona dolarów. Moi drodzy, gdyby spojrzeć na ten ponad 80-letni żywot Kołakowskiego, to pierwszym, co się rzuca w oczy, jest jego wyjątkowość. Przecież nie miał 30 lat, jak już był wybitnym uczonym, historykiem idei religijnych, filozoficznych, politycznych, któremu z czasem najlepsze instytucje świata zachodniego nadały wszelkie możliwe honory, tytuły, nagrody, nawet został przyznany mu tytuł króla Europy Środkowej. I to jest polski filozof, którego nazwiska nie może nie znać nawet największy ignorant na najbardziej prowincjonalnym uniwersytecie, gdziekolwiek by to było na świecie. Na problem zawarty w głównym temacie dzisiejszego spotkania można i trzeba, myślę, spojrzeć przede wszystkim w ten sposób, że skoro mówimy o różnych religiach i to też wyjdzie w procentowym czy z takim statystycznym układzie dzisiejszego wykładu, no to zdecydowana część oczywiście dotyczy chrześcijaństwa, bo tą religią Kołakowski, jeśli już zajmował się religią, to przede wszystkim oczywiście chrześcijaństwem. Ale na te zagadnienia, o których pisze, czy w ogóle też na jego życie, bo myślę jednego od drugiego nie można odłączyć, można jednak spojrzeć z dwóch perspektyw. Co on pisze, jakie są jego opinie na jaki temat i jaki jest jego osobisty stosunek. I to w tych naszych spotkaniach też ciężko czasami było właśnie dotrzeć do sedna, jaki jest jego na przykład osobisty stosunek do Pana Boga, do modlitwy. Najpierw może zaczniemy, chociaż to będzie się wszystko przeplatać, od tego osobistego wątku. Ja osobiście wyznaczam w tym życiorysie jakby takie 4 etapy, tutaj nawet będzie ich jakby 5, no bo najpierw właśnie to dzieciństwo, o którym już wspomniałem, więc tylko króciutko, ta fascynacja, a jednocześnie takie klarowne oświadczenie, że jest bezwyznaniowcem, a więc do żadnej religii się nie przyznaje. Potem w młodości, szczególnie po II wojnie światowej, pojawia się ten zachwyt marksizmem. I można się pytać, i trzeba, dlaczego młody, bardzo bysty, niezwykle inteligentny człowiek opowiedział się za tą przecież nieciekawą doktryną. I tutaj powodów może być kilka. Pewnie i to, że komunizm okazał się bardzo skuteczny w walce z hitlerowskimi Niemcami. To poczucie zwycięstwa to jest coś też, co młodemu człowiekowi odpowiada. Poza tym on był wtedy w takim wieku, kiedy człowiek chce dokonać wielkich rzeczy. A ta nowa rzeczywistość otwierała przed nim takie możliwości. Myślę, że u niego to było szczere. On rzeczywiście chciał walczyć o dobro, a przeciwstawiać się o złu w takim sensie, w jakim on wtedy pojmował te kategorie dobra i zła. Jest też taka teoria Ketmana, wzięta od perskich sunnitów, którzy twierdzą, że ich wiara, islam, pozwala im na to, żeby czasami, aby nie odkryć swoich rzeczywistych poglądów czy kart, ukryć się za innymi poglądami. Jakby nawet czasami można się wyrzec wiary, aby swoje przeprowadzić. Czasami niektórzy porównują Kołakowskiego właśnie do takiego Ketmana. Pomijam fakt, że taki pseudonim miał też jeden z tajnych współpracowników, o którym kiedyś było głośno, ale te dwie sprawy nie mają nic do rzeczy. A skoro już jesteśmy przy tym temacie, może od razu lustracji, to, bo mogę potem o tym zapomnieć, dlaczego Kołakowski jest tak bardzo szanowany i jest uznawany za wielki autorytet? Dlatego, że mówił wprost, że to, co pisał w pierwszym okresie swojego życia o chrześcijaństwie, o Kościele, że to jest bzdura, że to były głupoty. I w życiu by tego teraz nie napisał. I ta odwaga przyznania się do swojego błędu sprawia, że znowu mamy do czynienia właśnie z prawdziwą wielkością człowieka. A więc nie kręci, nie udaje, nie próbuje się na siłę jakoś z tego wykaraskać, ale otwarcie mówi, to był błąd, to było złe, głupie. I nawet nie chciał już potem jakby do tego tematu wracać. Ale ta klarowna wypowiedź, myślę, że wszystko jakby w tym momencie załatwiała. Nigdy też nie był właśnie uwikłany, mimo że publicznie występował po stronie systemu komunistycznego, nigdy nie prowadził później, na przykład kiedy był zwolennikiem już opozycji, jakiejś podwójnej gry. Tutaj jego karta jest czysta, a więc no, też jest to, myślę, fakt godny zauważenia. Młody Kołakowski widzi, że jednak ten socjalizm no, jest taki, jaki jest. Nie był ślepy, widział, do czego to naprawdę prowadzi. Zaczyna więc powoli krytykować. I tutaj pojawia się po 56 roku, koniec lat 50., początek 60., okres zwany rewizjonizmem, czyli takiej próby uratowania komunizmu, żeby taki stworzyć socjalizm z ludzką twarzą. I w pierwszym okresie to była totalna rzeczywiście krytyka chrześcijaństwa i Kościoła. Gdzie tylko mógł, a język miał cięty, to próbował rzeczywiście tutaj się jakby przysłużyć do tego, aby wystąpić przeciwko religii chrześcijańskiej. Prowadził, nie bał się nawet takich otwartych dysput z jezuitami, a że wiedzę teologiczną miał ogromną, więc też był odpowiednim partnerem do rozmowy. Później w czasie tego rewizjonizmu odchodzi od tego stanowiska takiego bardzo krytycznego, bezwzględnego, takiego bicia w czambuł wszystkiego, co chrześcijańskie i katolickie, i zaczyna dostrzegać pozytywy do tego stopnia, że w 1965 roku pisze taki esej pod tytułem Jezus Chrystus, prorok i reformator, i zasadnicza teza tego jednego chyba ze słynniejszych jego artykułów jest taka, że Jezus Chrystus, proszę sobie wyobrazić, to jest 65 rok, a więc no, głęboki komunizm w Polsce, i on jako wykładowca filozofii marksistowskiej mówi, że Jezus Chrystus przynależy bezwzględnie do naszej kultury, że Chrystusa i chrześcijaństwa nie da się usunąć z naszej kultury, z naszej cywilizacji. I właśnie w tym artykule główny akcent spoczywał na podkreśleniu roli Jezusa dla naszej kultury, roli, której nie da się wykreślić czy przeoczyć. I tam zawarł 5 takich znanych tez. Mówił o zniesieniu prawa na rzecz miłości, o perspektywie wyeliminowania przemocy w stosunkach międzyludzkich, o zwróceniu uwagi na wartości, które nie dają się zredukować do potrzeb życia fizycznego. Mówił o zniesieniu idei ludu wybranego oraz o takiej organicznej nędzy doczesności. I swój wykład kończył słowami: nie może bez zasadniczego przerywania ciągłości życia duchowego opaść nagle w nie, nie może opaść nagle w nieistnienie postać tego człowieka, pisany z dużej litery, który przez stulecia był nie po prostu nauczycielem dogmatów, ale wzorem najświetniejszych warstw ludzkich. Wcielił on bowiem w osobowości własnej zdolność do wypowiadania pełnym głosem swojej prawdy, zdolność do tego, by bronić jej do końca i bez wykrętów, zdolność do oporu ostatecznego przeciw presji stabilnej rzeczywistości, która go nie przyjmuje. Uczył, w jaki sposób, nie uciekając się do gwałtu, można stawić czoło sobie i światu. W tym momencie stawał się jakby coraz bliższy chrześcijaństwu. W 63 roku spotkał się nawet z prymasem tysiąclecia, z kardynałem Wyszyńskim za pośrednictwem Jana Strzeleckiego. Zresztą do dziś opowiadać taką historię, że Wyszyński wtedy gdzieś cytował właśnie w swoim kazaniu fragment tego jego wykładu, co na owe czasy było oczywiście czymś no rzeczywiście dosyć mocno nowatorskim. Przybliża się więc do chrześcijaństwa, tym samym staje się coraz bardziej niebezpieczny dla partii, a więc te różne formy represji, jego kłopotów, o których już w tej krótkiej notce biograficznej wspominałem. W latach 70. możemy nazwać go już właściwie sympatykiem chrześcijaństwa. Jest taki ksiądz, nazywa się Bogdan Piwowarczyk, który też od lat zajmuje się postacią profesora Kołakowskiego. I on kiedyś napisał taką książeczkę Dwa nawrócenia. I w tej książeczce przyrównuje Kołakowskiego do świętego Pawła. I on w ogóle jest zwolennikiem takiej teorii. Właśnie uważa, że Kołakowski się nawrócił. No, ja osobiście bym tak dalece w tych wnioskach nie poszedł. I myślę, że profesor Kołakowski też by chyba nie był za tym, by tak to, co się w nim dokonywało, dosłownie określić. Ale ciekawa jest teza księdza Piwowarczyka, który mówi, że święty Paweł nawrócił się przez doświadczenie dobra. Spotkał osobiście Chrystusa, samo dobro. A Kołakowski nawrócił się przez doświadczenie zła. Zobaczył, co naprawdę znaczy komunizm i to doświadczenie tak nim dogłębnie poruszyło, że zaczął iść w innym kierunku. Słynny kanadyjski filozof Charles Taylor powiedział o Kołakowskim, że przyjął on rzadkie wśród filozofów stanowisko bliskiego i współczującego obserwatora wiary chrześcijańskiej bez ostatecznego opowiadania się po jej stronie. Znaczy współczującego nie w sensie, że współczuje chrześcijanom, tylko współ z nimi odczuwa, stara się ich jak najlepiej zrozumieć. Ja bym jeszcze powiedział, że w późniejszych latach, w latach 90. i początek obecnego stulecia Kołakowski poszedł jeszcze dalej w tym swoim zbliżeniu, że moglibyśmy go nawet nazwać już przyjacielem chrześcijaństwa, przyjacielem Kościoła. I ja go wprost o to zapytałem, czy tak można go nazwać. Potwierdził, że tak, że jest przyjacielem chrześcijaństwa. Zresztą w jednym z wywiadów powiedział, że no właściwie zasadniczo można mnie uznać za chrześcijanina, ale z drugiej strony nazwany gdzieś myślicielem katolickim protestował przeciwko temu i powiedział, no nie można mnie nazwać katolikiem z tej prostej przyczyny, że jestem nieochrzczony. A więc tym argumentem jakby też odbijał pałeczkę. Powiedział mi tak, księże, jestem blisko, ale z boku. I tak to pewnie właśnie było. Nawet go wprost kiedyś zapytałem, czy jest w stanie przyjąć naukę Kościoła w takim stanie, w jakim my ją dzisiaj znamy. I odpowiedział twierdząco, za jednym wyjątkiem, powiedział, że nie rozumie stanowiska Kościoła odnośnie środków antykoncepcyjnych. To było jedyne jego zastrzeżenie. Natomiast gdy chodzi o resztę, to taką wyraźną deklarację złożył. Twierdził w tej ostatniej już jakby fazie swojego życia, że nie można odrzucić istnienia Boga. Gdy chodzi o filozofię religii, to największe jego dzieło to jest książka pod tytułem Religion, która po polsku nosi tytuł Jeśli Boga nie ma. I tu, Boga nie ma. I to jest cytat z Dostojewskiego, który napisał takie zdanie: jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. A więc Kołakowski wychodzi z założenia, że Bóg musi być, ponieważ nie wszystko wolno i Bóg jest jakby tutaj sankcją i fundamentem całej rzeczywistości, także w tym wymiarze życia etycznego czy życia konkretnych społeczeństw. Bo jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno, czyli nawet tak, że wszystko jest zakazane, nawet to, co wolno. Tak by można to też perfidnie rozumieć i w ten sposób wtedy tworzą się systemy totalitarne, które wszystkiego zakazują, niby w imię tego, że wszystko wolno. Skoro wszystko wolno, to wolno także wszystko zakazać. Na pytanie, czy wierzy w Boga, odpowiadał słowami Winstona Churchilla. Cóż za kontynentalne pytanie. ale wprost nie powiedział. Z innych jego wypowiedzi możemy wysnuć, ja bym się skłaniał w stronę pozytywnej odpowiedzi, ale faktycznie nigdy, nigdzie wprost nie powiedział. Jeszcze dopowiadał, Pan Bóg to już sam najlepiej wie. Więc myślę, że z takiej odpowiedzi też możemy, no nie chciałbym tego na siłę mu wmawiać wiary, ale myślę, że jest to podpowiedź idąca raczej w stronę odpowiedzi pozytywnej na to pytanie. Natomiast zapytany o egzystencję diabła cytował jakiegoś francuskiego katolickiego teologa, który powiadał tak, że może zrozumieć ludzi, którzy nie wierzą w Boga, ale że są ludzie, którzy nie wierzą w diabła, to przechodzi jego pojęcie. I rzeczywiście w tych swoich wywodach, także takich na kanwie teologicznej, bardzo mocno akcentował, bym powiedział nawet bardziej niż to się dzieje w Kościele, akcentował rolę zła, na przykład skutków grzechu pierworodnego. Ten element taki negatywny jest bardzo mocno u niego obecny. Skoro już jesteśmy przy słowie negatywny, to z kolei bardzo odpowiadało mu uprawianie teologii negatywnej, czyli takiej, która bardziej mówi, kim Bóg nie jest, czy że więcej nie możemy za wiele powiedzieć o Panu Bogu, więcej nie możemy powiedzieć, niż możemy o Panu Bogu powiedzieć. W niektórych punktach trudno jest odkryć jego osobisty stosunek do wielu rzeczy, a więc no zawsze pozostanie kwestia interpretacji, no i po to są różni naukowcy, żeby tymi sprawami się zajmowali. I na tej różnicy w interpretacji sam się kiedyś przyłapałem, bo wyhaczyłem go o takie zdanie, które gdzieś napisał, że naprawdę istnieje to, czego ludzie pragną. Naprawdę istnieje to, czego ludzie pragną. Ja tak od razu w odniesieniu do Pana Boga szedłem w tym kierunku, czyli w takim razie ta egzystencja Pana Boga może być taka wymyślona. Po prostu no, uznajemy Jego istnienie, ale tylko na tej zasadzie, że bardzo tego chcemy, że bardzo tego pragniemy. A on mówi, że nie. Że to, że ludzie czegoś pragną, to świadczy o tym, że to coś rzeczywiście istnieje. Że to jest taka zdrowa intuicja, która stanowi dla nas podpowiedź. A więc no, czasami rzeczywiście warto kogoś zapytać, co miał naprawdę na myśli. Kiedyś w takim większym gronie rozmawialiśmy o Kołakowskim i ci moi współrozmówcy pytali, no ale dlaczego, skoro już jest tak blisko Kościoła, tak blisko chrześcijaństwa, uznaje się za przyjaciela. We współczesnym świecie więc bronił wartości chrześcijańskich. Dlaczego więc no po prostu nie uczyni tego ostatniego kroku i nie ochrzci się? I tam powstała wtedy taka teoria, że on to robi specjalnie. Że to jest taka gra, że gdyby się opowiedział tak w 100% za katolicyzmem, to wtedy straciłby jako autorytet. Bo w ten sposób jest wszędzie szanowany. No jest taki bliski chrześcijaństwu, ale zawsze z takim też jakimś krytycznym dystansem, że on po prostu nie chciałby stracić w oczach opinii publicznej, bo przecież przez wiele kręgów, nie tylko chrześcijańskich, był szanowany. I ja go o to zapytałem. Czy to jest u niego taka gra? On mówi, że księże, nawet mi to przez głowę takie rzeczy nie przeszły. A więc tę decyzję musimy uszanować. Jedno jest faktem, że kiedy umarł, to wielu biskupów w Polsce sprawowało za niego Eucharystię i to było jego życzeniem, żeby była msza święta w dniu pogrzebu i na grobie stanął krzyż. I na pomniku, który teraz stoi jedynym elementem ozdobnym, jest też krzyż. Ktoś może powiedzieć, no krzyż można postawić, ale myślę, że w tym wypadku jest to też jakieś takie dopowiedzenie do całej tej jego życiowej epopei, tego rozwoju, który się w nim dokonywał. Przejścia od tej pozycji takiej wrogiej poprzez taką ostrożną, zbliżoną do takiej coraz bliższej, coraz bardziej przyjaznej chrześcijaństwu. Zresztą sam powiedział, że jestem po stronie chrześcijaństwa, ale nie jestem po jego stronie w sposób wojowniczy. Nie uczestniczę też naprawdę w chrześcijańskiej liturgii, chociaż ją lubię. Lubię mszę trydencką, mszę łacińską, starą, no ale nie uczestniczę w mszach, nie chodzę do spowiedzi. Instytucję spowiedzi doceniam, bo myślę, że jest ważną rzeczą, żeby ludzie mieli poczucie, iż potrafią stawić czoło własnej grzeszności. To jest ważne. Uważam, że usunięcie łaciny z liturgii jest ryzykowne. Łacina była ważna dla poczucia jedności Kościoła, tak pisał. Kiedyś można było pójść do katedry w Rio de Janeiro i usłyszeć to samo, co w Warszawie, Londynie czy w Paryżu. To było dobre. Nie jestem ani kapłanem, ani w ogóle nie należę do Kościoła. A mimo to Kościół jest dla mnie czymś bardzo ważnym, jako instytucja, jako ważna część kultury. Rezygnacja z łaciny ułatwiła, czy może ułatwić w przyszłości, to jeszcze świeża sprawa jak na historię Kościoła, rozłamy i schizmy. Tak twierdził profesor Kołakowski. Zapytany przez swego przyjaciela, czy jest chrześcijaninem, powiedział, że w jakimś sensie ogólnym, którego jednak nie potrafię zdefiniować, tak. Jestem przywiązany do tradycji chrześcijańskiej, do wielkiej siły Ewangelii, Nowego Testamentu. Uważam to za fundament naszej kultury, ale nie tylko. Mam poczucie, że dla mnie samego jest to bardzo ważne, a więc w jakimś luźnym sensie mógłbym się chwalić, że jestem chrześcijaninem. Ale nie tylko chrześcijaństwo cenię, bardzo cenię także buddyzm. Do tego wrócimy przy omawianiu innych religii. Za ojcem Kłoczowskim, który pisał rozprawę habilitacyjną na temat Kołakowskiego, ona ukazała się w formie książkowej, Więcej niż mit pod takim tytułem, on twierdzi, że gdyby spróbować ująć w takim skrócie refleksję Kołakowskiego nad religią, ale no w tym momencie mamy chrześcijaństwo przede wszystkim na myśli, można by powiedzieć, że dzielił on wyznawców Jezusa na dwie grupy, na dwie rodziny. Tych, których fascynowało przede wszystkim kazanie na górze i tych, którzy zagłębiali się w lekturze Pieśni nad pieśniami. Dla pierwszych chrześcijaństwo było przede wszystkim wyzwaniem etycznym, propozycją życia dla ludzi, którzy wyrzekli się wszelkich postaci gwałtu i przemocy. Dla zwolenników tego kierunku, a tutaj taką znamienną postacią jest Erasm z Rotterdamu, Jezus Chrystus był przede wszystkim nauczycielem etyki, przynoszącym ludziom dobrą nowinę o tym, jak mają żyć, aby nie poddać się tyranii, przemocy i nienawiści. A drugi z nurtów chrześcijańskich to taka religijność chrześcijaństwa mistycznego. To ci od Pieśni nad pieśniami. Mistyków fascynuje poszukiwanie drogi dostępu do boskości. Zła, którego doświadcza człowiek, nie utożsamiają jedynie z grzechem, ale kładą nacisk na oddalenie od Boga. Nicość ziemskiej egzystencji przeciwstawiają boskiej pełni i dążą do jej osiągnięcia. Dla mistyka Chrystus, Logos, jest nie tyle nauczycielem życia, co właśnie mistycznym oblubieńcem duszy. I profesorowi Kołakowskiemu bardzo bliska była ta etyka ewangeliczna. Rozumiał tych, którzy jak Erasm byli przywiązani do kazania na górze i przyjmowali jego proste, acz wymagające zalecenia. Uważał jednakże, że podstawowe zasady ewangelicznej etyki nie są zastrzeżone dla członków chrześcijańskiej wspólnoty, są najbardziej niezmienne w moralnej nauce wielu proroków religijnych i wielu wielkich filozofów. Nie istnieje prawo do nienawiści bez względu na okoliczności. Nonsensem jest powiedzenie, iż ktoś zasługuje na nienawiść. Jest w naszej mocy żyć bez nienawiści. Nienawiści się wyrzec nie znaczy wcale wyrzec się walki. Niegodziwością jest nienawiść zaprzęgać do służby sprawiedliwości. Tak pisał w 1977 roku w wychowaniu do nienawiści, wychowaniu do godności. I te przytoczone powyżej słowa, one były też napisane w konkretnych okolicznościach historycznych, kiedy to w Polsce działał już KOR, a jego zagranicznym przedstawicielem był właśnie Leszek Kołakowski. Dla Kołakowskiego bardzo ważna w poznawaniu rzeczywistości była rola krytyczna, krytyczna rola rozumu. Taki właśnie wysiłek nieustannego kwestionowania uznanych oczywistości. Był sceptykiem, tak możemy powiedzieć, ale nie był to sceptycyzm nihilistyczny, taki wszystko negujący, niszczący wszystko, ale to był sceptycyzm metodologiczny, każący ważyć wszystkie racje, zanim uzna się jakąś myśl za prawdziwą. Bardzo podobało mu się sformułowanie Jana Pawła II, że człowiek jest drogą Kościoła i to także u niego właśnie dotyczyło sfery religijnej. Kołakowski nieufnie oceniał wszelkie próby uzasadnienia przekonań religijnych przy pomocy takiego instrumentarium racjonalistycznego. W kwestii Boga nie przekonywały go dowody jego istnienia, pięć dróg świętego Tomasza. Uznał za jakiś argument, ale nie taki koronny. To dla niego nie było zbyt przekonujące. A w teologii podzielał dystans właśnie wspomnianego już Erasma do subtelnych dystynkcji, choć wiedzę w tej dziedzinie miał ogromną i niejednego doktora teologii mógł w dyskusji zapędzić w kozi róg. Ten sceptyk nie negował istnienia prawdy. On do tej prawdy dążył. I pewnie trzeba by się zgodzić z Francem Rosenzweigiem, który napisał: o Bogu nie wiemy nic, ale ta niewiedza jest niewiedzą o Bogu. I to, myślę, jakoś też w pismach Kołakowskiego się odzwierciedla. I ten drugi typ religijności, znowu wracamy do tej ekipy od pieśni nad pieśniami, przeciwstawiany temu moralistycznemu, to mistyka. I dla Kołakowskiego stanowiła ona dogodne pole poznawania fenomenu religii, bowiem występuje on w mistyce w postaci wyjątkowo czystej, choć nie można jej utożsamić z religią po prostu. Stanowi swoisty szczyt religii, pozwalający ułomnym ludziom pogrążonym w przemijającym strumieniu czasu dotknąć, choć przelotnie, boskiej wieczności, aby dostąpić po śmierci pełnego zjednoczenia z nią w miłości. Nie ma bowiem religii jednostkowej. Religie istnieją jako wspólnoty, a te zawsze są uwikłane, bardziej czy mniej, w kontekst historyczny, w swoje własne struktury wewnętrzne, zależności. I Kołakowski nie miał złudzeń co do anielskości ludzkiej natury i wiedział, że wszystkie człowiecze przedsięwzięcia naznaczone są jakimś takim piętnem niedostatku. Zafascynowany osobą i nauką Chrystusa, daleki był jednak od hasła Chrystus tak, Kościół nie. Jeżeli Ewangelia miała być głoszona aż po krańce świata, bo tak nauczał mistrz, to konieczne było stworzenie wyrazistej wspólnoty przechowującej i przekazującej jego naukę. Ale szabat ma być dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Innymi słowy, właśnie znowu do tego wracamy, człowiek jest drogą Kościoła i właśnie dlatego bolały też profesora wszelkie niektóre przejawy triumfalizmu w polskim Kościele po roku 89. Kołakowski też tak krytycznie oceniał wszelkie próby wciągnięcia Kościoła do polityki, ale też nie negował społecznej roli, jaką winno odgrywać chrześcijaństwo, szczególnie w trudnych momentach przełomu. Pisał: nie potrzebujemy chrześcijaństwa, które robi polityczne rewolucje, współpracuje z tak zwanym wyzwoleniem seksualnym, uświęca nasze wszystkie pożądliwości i wychwala przemoc. Dość jest sił na świecie, które tym wszystkim się zajmują bez pomocy chrześcijaństwa. Ludzie potrzebują chrześcijaństwa, które pomoże im wyjść poza konkretne naciski życia, które ukaże im nieuniknione granice losu ludzkiego i uzdolni do zgody na nie. Oprócz tego tekstu Jezus Chrystus, prorok i reformator, jest też znany inny tekst, w którym Kołakowski odwołuje się do takiej metafory o kapłanie i błaźnie. To była taka, powiedziałbym, wysoce wyrafinowana postać polemiki, właśnie błazna, filozofa, rewizjonisty z kapłanem w podtekście sekretarzem partii. I choć ojciec Kłoczowski uważa, że nijak to się ma do rzeczy, gdy próbujemy zastosować to do stosunku profesora Kołakowskiego do religii, on uważa, że Kołakowski nie był ani kapłanem, ani błaznem, ale takim sceptycznie, ale nie szyderczo, uśmiechniętym przyjacielem, bardzo bliskim przyjacielem. To ja jednak uważam, patrząc nie tylko na jego stosunek do religii, ale na całość jego dzieł, że i na cały przebieg życia, że był i błaznem, i kapłanem. Błaznem, czyli tym, który ciągle drąży, zadaje niewygodne pytania, staje w opozycji do głównego nurtu. A pod koniec życia stał się też kapłanem, czyli tym, który bronił niezmiennych wartości i sam przyznał, że rzeczywiście ten moment kapłański pod koniec jego życia rzeczywiście jest obecny. Troszkę musimy wyrzucić, żebyśmy się zmieścili w czasie. W każdym razie zapytany o kryzys chrześcijaństwa, i to już było rzeczywiście na krótko przed śmiercią, powiedział: absolutnie nie wierzę w śmierć wiary religijnej i Kościoła. Jestem przekonany, że wiara należy do fundamentów naszego istnienia. I absolutnie odrzucał to, że żyjemy w erze postchrześcijańskiej. Wartości chrześcijańskie są ciągle aktualne i wcale nie jest tak, że poziom życia zachodnich społeczeństw musi wpływać na to, że zanika religijność. I jako taki klarowny przykład podawał Stany Zjednoczone, gdzie poziom życia pewnie jest jeszcze większy, a życie religijne oczywiście w różnych formach, ale możemy powiedzieć, że kwitnie. W temacie są też inne religie, więc chociaż parę zdań o tych innych religiach. Za dużo nie, bo sam Kołakowski też za dużo innymi religiami tak naprawdę się nie zajmował. Cytowałem już jego wypowiedź, że oprócz chrześcijaństwa wielkim szacunkiem otaczał buddyzm. W temacie mamy religię, więc tu, ale myślę, że dla zgromadzonych to jest rzecz oczywista, że w sensie ścisłym buddyzmu nie możemy nazwać religią, ale w takim popularnym ujęciu to tak funkcjonuje. Więc Kołakowski, prócz chrześcijaństwa, bardzo szanował buddyzm. On tak mówił: mnie buddyzm pociąga wiarą w to, że świat doczesny, w którym żyjemy, musi być nieuchronnie pełen cierpienia i smutku, że owszem, jest z tego świata wyjście, ale jest ono bardzo długie i pełne bólu. Nie wiadomo też dokładnie, czym jest to wyjście. Sens nirwany buddyjskiej jest często trudny do ogarnięcia. I dalej się wypowiada tak: kilka dni temu napisałem esej o szczęściu. Zaczynam go od sławnej opowieści o tym, jak młody Budda wszedł na nową drogę życia. On z początku żył wśród rozkoszy, przyjemności, zabaw. Nic nie wiedział w ogóle o cierpieniach świata. Ale bogowie postanowili go oświecić w prosty sposób. Któregoś dnia zobaczył zgrzybiałego starca, ledwo trzymającego się na nogach. Potem zobaczył człowieka chorego, który już przechodził na drugi świat, a w końcu zobaczył zwłoki. I to było dla niego oświecenie, dzięki któremu wstąpił na nową drogę. To jest w pierwszej biografii Buddy opisane i daje nam poznać wagę buddyzmu jako rozumienia świata. To tyle na temat buddyzmu. Jeszcze, co jest bardzo ciekawą rzeczą, Kołakowski za ciekawą religię uznawał zoroastryzm. Zoroastryzm. To jest taka staroirańska religia, powstała w wyniku zreformowania przez Zaratustrę pierwotnego mazdaizmu, której główną tezą jest przeświadczenie o niekończącej się walce dobra ze złem w świecie, w którą to walkę zaangażowany jest też człowiek. I ten zoroastryzm głosi, że każdy człowiek złymi czynami wspiera Boga ciemności i zła Arymana, zaś dobrymi przyczynia się do zwycięstwa Boga światła i dobra Ormuzda. I myślę, że właśnie ta walka między dobrem i złem to było to, co zaciekawiło Kołakowskiego w tej właśnie wspólnocie religijnej. Sam twierdził, że mało zna islam, ale ta religia raczej mu nie odpowiadała. Stał też bardzo mocno właśnie na stanowisku, biorąc pod uwagę to, że teraz w Europie pojawia się coraz więcej przybyszów wyznających właśnie islam, że muszą się podporządkować porządkowi prawnemu, który tutaj istnieje. I myślę, że dla niego ten dystans do islamu brał się też z tego, że no, z tych kręgów islamskich, oczywiście tylko niektórych, no, wywodziły się te różne ugrupowania terrorystyczne. Twierdził, że w Koranie są niektóre fragmenty wręcz odpychające dla niego. Gdy chodzi o judaizm, to bezpośrednio się nim nie zajmował, czasami tak na marginesie, ale z pewnością bardzo interesował się Starym Testamentem i te różne historie biblijne też w jego twórczości możemy odnaleźć. Chciałbym także króciutko przytoczyć, znaczy miałem przygotowane więcej, ale nie mając wprawy w tego typu wystąpieniach, ciężko mi było obliczyć, jak to będzie wyglądało. Tak? Dobrze. W takim razie jeszcze mam tu kilka książek. Chodzi o dialog religii. Jaki był stosunek Leszka Kołakowskiego właśnie do tego zjawiska, które i też dosyć mocno i co jakiś czas wybucha na nowo ta dyskusja o dialogu religii w łonie samego Kościoła katolickiego. Jest taki tekst, który no moim zdaniem tak niestety przeszedł niezauważenie. To było wystąpienie napisane pierwotnie po francusku w 2006 roku i Kołakowski miał go wygłosić w Strasburgu, ale z takich przyczyn niezależnych od niego nie doszedł do skutku i w końcu został przesłany i opublikowany wiosną 2008 roku we francuskim periodyku Commentaire, a polskie tłumaczenie ukazało się na łamach miesięcznika Znak we wrześniu 2008 roku. I teraz chciałbym tylko kilka takich symptomatycznych fragmentów z tego artykułu przytoczyć, gdzie Kołakowski zatytułował te swoje refleksje "Krótka uwaga o tak zwanym dialogu między religiami i o wiecznym milczeniu języka wiary". I pisze tak: czy dialog między różnymi religiami, a także między wiarą i niewiarą, jest możliwy i pożądany? Czy mógłby nie tylko ułatwić współistnienie, ale także doprowadzić do pogodzenia? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to nadzwyczaj mało prawdopodobne. Jeden z powodów jest taki, że dialog nie tylko wymaga dobrej woli obu partnerów, gotowości do widzenia w tym drugim partnera właśnie, a nie śmiertelnego wroga, którego wszelkimi środkami zniszczyć należy, ale także dlatego, że dialog wymaga pewnego stopnia niepewności z obu stron. Kiedy jestem niewzruszenie osadzony w mojej mentalnej pozycji, jak to się zdarza często w przekonaniach religijnych, kiedy słowa partnera nie mogą mnie dotknąć, a postawa moja naruszyć się nie da, dialog, choć formalnie możliwy, jest jałowy. Mogę jeszcze podjąć wysiłek, by partnera nawrócić. Jeśli jednak obie strony doświadczają tej samej pewności i totalnej satysfakcji w swoich respektywnych pozycjach, prawdziwy dialog nie może się narodzić. Kiedy zadajemy takie pytania, mamy na myśli głównie debaty teologiczne. Teologia zaś, jak się zdaje, nie jest integralną częścią wiary religijnej. Jej funkcja jest zasadniczo negatywna, defensywna. Dopóki wierzący nie doświadczają wątpliwości na serio i dopóki wiara ich nie jest atakowana przez niewierzących albo wyznawców innych religii, nie mają oni potrzeby wiedzy teologicznej. Jeśli jednak religia znosi napaści i krytyki z zewnątrz albo rozdzierana jest wątpliwościami wierzących, potrzebuje teologii, by przetrwać. Potrzebuje więc klasy ludzi wykształconych, którzy umieją stawić czoło wątpliwościom i krytykom. Jest przeto normalne, że religia, która nie żyje w izolacji i ma wśród wyznawców ludzi należycie intelektualnie przygotowanych, z konieczności korzysta z teologii. Chrześcijanin, kiedy myśli o swojej religii, myśli nade wszystko o doktrynie. Żyd natomiast myśli głównie o prawie. Dlatego też, tak pisze Kołakowski, w świecie chrześcijańskim widzimy nieraz ludzi wierzących, niepraktykujących, podczas gdy u Żydów jest to nadzwyczaj rzadkie albo prawie niemożliwe. Żyd, który traci wiarę, jest już prawie niezdolny do jej zrozumienia. Zazwyczaj jest obojętny wobec doktryny. Są przypadki Żydów niewierzących, a praktykujących. Nie ośmieliłbym się wypowiadać na ten temat, gdy chodzi o religie orientalne. W konfrontacji różnych religii, zarówno w świecie chrześcijańskim, jak i między chrześcijaństwem a innymi wielkimi religiami, tak zwany dialog, jeśli ma być owocny, a nie może być szeregiem dyskusji o specyficznych sprawach doktrynalnych. Powinniśmy zawsze pamiętać o dwóch warunkach, dobrze znanych i wielokroć wspominanych przez ludzi, którzy się tymi sprawami zajmowali. Chodzi o to, że w przestrzeni religijnej wszystkie składniki doktryny, a także normy moralne, rytuały i doświadczenie wiernych są nieoddzielnie ze sobą powiązane. Żaden składnik, żadne słowo, żaden gest nie jest zrozumiały inaczej, aniżeli przez odniesienie do formy pełnej, do całkowitej budowli wiary. Sens każdego składnika zależy zawsze od duchowego kontekstu. Trzeba powtórę pamiętać, że początkiem wiary jest wiara. Znaczy to, że zasada credo ut intelligam jest ważna we wszystkich religiach. Religia racjonalistyczna nie istnieje, nie byłaby ona w żadnym razie religią w sensie właściwym. Te dwie okoliczności pozwalają nam ujrzeć, czym może i czym nie może być dialog międzyreligijny. Jeśli jest użyteczny, nie jest uczoną debatą między teologami, jest wymianą znaków, które ujawniają sens wspólny wszystkich religii. Kiedy Jan Paweł II modli się w synagodze, uczestniczy tym samym w dialogu, chociaż o tym nie mówi i nie wypowiada nic, by podkreślić zgodę doktrynalną między chrześcijaństwem i judaizmem, a modlitwa jego jest przyjaznym gestem wobec wspólnoty żydowskiej. Znaki tego rodzaju właśnie pokazują bez doktrynalnego wykładu, co łączy jedną religię z drugą, czy nawet z wszystkimi wielkimi religiami. Pewne jądro wspólne, wspólne centrum wszystkich religii daje się odkryć. Nie jest z nim, ściśle biorąc, wspólna doktryna. Jest to raczej postawa duchowa, która mogłaby wytworzyć pewien obraz świata. Postawa, która nie jest wyrażalna w słowach. Każda próba takiego wyrazu byłaby nieuchronnie wątpliwa i niezręczna. Mimo wszystko trzeba próbować ją wyrazić, bo niewyrażalne uczucie nie potrafi ukształtować wiary wspólnej. Owocentrum jest to po prostu sposób widzenia świata nie jako ślepej maszyny, nie jako uniwersum Demokryta albo współczesnych nam materialistów, ale jako korpus żywy wprawiany w ruch przez jakiś rodzaj energii duchowej. Energia ta ma przy tym kierunek, cel. Co więcej, dąży ona ku dobru i możemy w to wierzyć na przekór wszystkim okropnościom i nędzy świata, na przekór całemu złu. Jeśli istnieje naprawdę taka wspólnota duchowa w różnych religiach, czy można mówić o dialogu? Słowo być może nie jest dobrze wybrane. Każda religia jest zakorzeniona w historii i byłoby zapewne daremne liczyć na to, że jakiś wysiłek ekumeniczny może wyprodukować religię globalną, zjednoczoną. Religie zapewne nie utracą swoich tożsamości, swoich specyficznych języków wykrystalizowanych w doktrynach i rytuałach. Mogą jednak przetrwać bez wrogości. Komunikacja między nimi, wsparta wiarą w sensie właśnie naszkicowanym, może być przyjazna, może pomóc w wymianie znaków, które odnoszą się do tej wspólnej przestrzeni wiary. Czy nie jest to naiwna utopia? Może nie. W końcu wojny religijne wewnątrz chrześcijaństwa nie są już możliwe. Islam jest jedyną wielką religią, która nadal utrzymuje ducha wojowniczego. Miejmy nadzieję, że pomysły państwa wyznaniowego będą słabły. Krzyż jest znakiem męczeństwa za wiarę i męczeństwa dla dobra ludzi. Ci, którzy używają krzyża jako pałki do bicia po głowie przeciwników politycznych, są wrogami krzyża. Mówienie o dialogu, to piszę w cudzysłowie, i o projekcie ekumenicznym jest mniej ważne niż praktyka wspólnej wiary. W końcu tym, czego religia, każda religia ma nas uczyć, jest życzliwość w stosunkach między ludźmi. Nic nie jest w świecie ważniejsze i nic nie jest trudniejsze. Potrzebujemy jednak tego wysiłku. Tyle Kołakowski i jego specyficzne poglądy na temat dialogu międzyreligijnego. Na koniec właściwie chciałbym, to takie trochę skrzywienie zawodowe, zakończyć tak kaznodziejsko. Przygotowujemy się do beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Leszek Kołakowski spotykał się też z papieżem Janem Pawłem II i to bym chciał też właśnie wspomnienie pierwszego jego spotkania z Ojcem Świętym tutaj przytoczyć. Kołakowski tak to wspominał. Pamiętam, jak pierwszy raz spotkałem się z papieżem. Miało to miejsce kilka tygodni po jego wyborze na stolicę Piotrową. Powiedziałem, że bardzo mu dziękuję, że zechciał ze mną rozmawiać, bo przecież ma teraz cały świat na głowie. A on odpowiedział, każdy z nas ma cały świat na głowie. Miał oczywiście rację. To było tak, że w Castel Gandolfo, gdzieśmy spotykali się co drugi rok w obecności papieża, miał wykład jeden ze znanych filozofów i zamiast go słuchać, napisałem bullę papieską, w której, oczywiście po łacinie, potępiłem szereg herezji. To były na przykład herezje mówiące, że dawać pieniądze filozofom nie jest grzechem śmiertelnym, ale tylko powszednim. Albo, że nie wszystkich filozofów francuskich należy spalić, ale tylko niektórych. Te groźne herezje surowo potępiłem, a potem dwóm czy trzem kolegom bullę pokazałem. Później mieliśmy obiad z papieżem i nagle Tischner mówi, Leszek, przecież ty bullę napisałeś, pokaż ją. Byłem przerażony, ale co miałem zrobić, skoro mnie Tischner tak sprowokował? Przedstawiłem bullę, a papież nie był obrażony, raczej się uśmiechał. I to, co wspominają naoczni świadkowie, to wzajemnie darzyli się wielkim szacunkiem. Do dziś krąży taka anegdota, że ktoś mówi do Jana Pawła II, że za to, co kiedyś Kołakowski pisał o Kościele, o chrześcijaństwie, to kiedyś wylądowałby w lochach właśnie watykańskich. A na to z takim charakterystycznym dla siebie uśmiechem Jan Paweł II miał odpowiedzieć, no przynajmniej miałbym wieczorem z kim podyskutować. I ta anegdota gdzieś tam do dzisiaj krąży. Znany holenderski teolog Schielebecks powiedział, że ludzie są jak słowa, którymi Pan Bóg opowiada swą historię. Ludzie są jak słowa, którymi Bóg opowiada swą historię. I myślę, że patrząc tak już z perspektywy tej zakończonej ziemskiej egzystencji profesora Kołakowskiego, też w jakim sensie można by to do niego odnieść, bo z pewnością droga, którą przeszedł w swoim życiu, jest jakimś zaproszeniem do mądrzejszego życia. Przecież wszyscy mamy cały świat na głowie. bardzo serdecznie ojcu Kochaniewiczowi dziękuję za zaproszenie, wszystkim przybyłym też za uwagę i życzliwe przyjęcie. No i życzę, by Zakład Teologii Fundamentalnej Ekumenizmu jak najlepiej się rozwijał i spełniał tę funkcję, którą mój profesor bardzo często podkreśla, rolę teologii fundamentalnej, która jest takim progiem. Wnętrze gmachu to jest dogmatyka, a teologia fundamentalna stoi w progu i zaprasza tych, którzy są na zewnątrz, a tym, którzy są już w środku, przypomina, jak się tutaj znaleźli i po co tutaj są. I oby tak się stało. Dziękuję bardzo za uwagę.